Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież przyjął prezydenta Białorusi i brytyjskiego następcę tronu. Rozpoczniemy od aktualności dnia. Powiemy o przygotowaniach do wizyty Benedykta XVI w cierpiącej skutki trzęsienia ziemi Abruzji. Następnie gościem programu będzie ojciec Jarosław Bartkiewicz, z którym porozmawiamy o kościele i pracy franciszkanów konwentualnych w Bułgarii. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął Aleksandra Łukaszenkę. Wizyta prezydenta Białorusi w Watykanie i we Włoszech wzbudza zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej. Przerywa ona bowiem wieloletnią izolację w świecie zachodnim polityka, którego Stany Zjednoczone uznały za ostatniego dyktatora Europy. Dodatkowym kontekstem wizyty w Watykanie, sugerowanym przez stronę białoruską, jest ewentualne spotkanie Benedykta XVI ze zwierzchnikiem rosyjskiego prawosławia, metropolitą Cyrylem. Rząd w Mińsku przekonuje bowiem, że to właśnie Białoruś mogłaby być odpowiednim miejscem na takie wydarzenie. Zdaniem samego Łukaszenki to wszystko jest znakiem, że państwo białoruskie docenia działalność kościołów i że jest gotowe podpisać z katolikami porozumienie analogiczne do tego, jakie zawarto z cerkwią prawosławną.
Do zobaczenia na Białorusi, jeśli Bóg pozwoli. Tymi słowami Aleksandr Łukaszenka zakończył swoje spotkanie z Benedyktem XVI. Prezydent Białorusi, któremu towarzyszył pięcioletni syn Nikoła, rozmawiał także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Widzieli się oni bez mała rok temu w Mińsku, kiedy to padły po raz pierwszy słowa o zaproszeniu papieża na Białoruś oraz o gotowości zawarcia przez władze tego kraju porozumienia z Kościołem katolickim. Białoruska delegacja, w której był także minister spraw zagranicznych Siergiej Martinow, spotkała się również z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano następnie w komunikacie prasowym, rozmawiano o kwestiach wiary i rozumu, dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Poruszono sprawy międzynarodowe związane z promocją pokoju i autentycznego postępu ludzkości oraz wewnętrzne. Te ostatnie dotyczyły Kościoła katolickiego na Białorusi i perspektyw pogłębienia współpracy z obu stron. Podkreślono pokojowy charakter współistnienia tamtejszych wspólnot religijnych, w tym zwłaszcza katolickiej i prawosławnej.
Drugim wydarzeniem dnia w Watykanie była papieska audiencja dla brytyjskiego następcy tronu. Książę Karol wraz z księżną Kamillą przebywają we Włoszech z trzydniową wizytą, której głównym akcentem są problemy ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Książę Wali mówił na ten temat dziś rano w Izbie Niższej włoskiego parlamentu. Weźmie on też udział w imprezie kulturalnej zatytułowanej Wyżywić planetę, którą przygotowała ambasada brytyjska w Rzymie.
Tematyka ekologiczna pojawiła się również podczas wizyty brytyjskiego następcy tronu w Watykanie. Po audiencji u papieża książę Karol spotkał się z kardynałem Bertone oraz arcybiskupem Mambertim. Podczas rozmów poruszono także sprawy związane z rolą dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w promowaniu na świecie pokoju i sprawiedliwości.
Dotknięta tragicznym trzęsieniem ziemi Abruzja z nadzieją czeka na jutrzejszą wizytę Benedykta XVI. Mieszkańcy podkreślają, że papież pomoże im odzyskać wiarę w to, że znów zaczną normalnie żyć i że uda im się odbudować zniszczone domy. Tymczasem ziemia wciąż się trzęsie. Prac przy szacowaniu strat nie ułatwia też padający od kilku dni deszcz. Opady sprawiły m.in., że doszczętnie zawalił się poważnie uszkodzony w wyniku wstrząsów kościół Matki Bożej w Paganika.
Mimo niełatwych warunków mieszkańcy Abruzji przygotowują się na spotkanie z papieżem. Od wczoraj w kościołach namiotach trwa specjalna modlitwa w tej intencji.
Będzie to znak ogromnej nadziei, takie dodanie nam sił, by iść do przodu, by się nie załamywać. Przyniesiemy papieżowi nasze ogromne cierpienie, trud sytuacji, którą na co dzień teraz przeżywamy, a także nasze obawy dotyczące przyszłości.
Mieszkańcy terenów, które odwiedzi papież, podkreślają, że jeśli chodzi o opiekę i udzielaną pomoc, wszystko idzie bardzo dobrze. Mamy wokół nas anioły, obronę cywilną, strażaków. Bardzo nam pomagają, jednak modlimy się, byśmy jak najszybciej mogli wrócić do swych domów. Nadziei na przyszłość potrzebują szczególnie ludzie starsi. Nie ma już L'Aquila, wszystko się skończyło, nie ma znanych miejsc, chce się tylko płakać. My i tak jesteśmy szczęściarzami, przecież tylu ludzi zginęło pod gruzami.
Mieszkańcy namiotowiska w Onna poproszą, by papież pobłogosławił wykopane spod gruzów dzwony kościelne. Strażacy wybudowali dla nich przed służącym za kościół namiotem tymczasową dzwonnicę i znów swym głosem wzywają one na modlitwę. Benedykt XVI przekaże w darze paliusz, który miał na sobie w dniu rozpoczęcia posługi Piotrowej. Zostanie on symbolicznie złożony na relikwiach Celestyna V, które przechowywane były w katedrze w L'Aquila. Nie ucierpiały jednak w wyniku trzęsienia ziemi i zostały przeniesione w bezpieczne miejsce. Ojciec Święty już wcześniej przekazał pieniądze na pomoc dla dotkniętych tragedią mieszkańców Abruzji.
Gościem w studiu jest ojciec Jarosław Bartkiewicz, franciszkanin konwentualny, pracujący w Bułgarii. Szczęść Boże, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Proszę ojca, praca tam na miejscu z pewnością różni się od tego, co normalnie franciszkanie robią w Polsce, aczkolwiek prowadzicie parafię. Jaka ta parafia jest?
Nasza obecność w Bułgarii, może wspomnę najpierw, że są dwa miejsca. W północnej części, w Pleven, mamy klasztor, mamy dwie parafie na wioskach, jedna jest w mieście i również drugi klasztor w Rakowskiej, południowa część Bułgarii. I tam jest też kaplica klasztorna i również parafia dojazdowa, można powiedzieć. Jak ojciec właśnie wspomniał, ta praca jest troszeczkę inna. Może wynika to z faktu, że katolicy w Bułgarii są mniejszością wyznaniową. Jest zaledwie 1% katolików, stąd więc i nasi wierzący są mniejszością i to też wymaga pewnej specyfiki w pracy duszpasterskiej. Więc te wioski, do których jeździmy, jedna jest Asenowo, oddalona 30 km od naszego miasta, i druga jest Gostylia, 50 km.
Jak to jest, czy tych katolików waszych wiernych trzeba szukać, dojeżdżając do nich, w końcu Pleven, miasto 120-tysięczne?
Już od wielu, wielu lat jest migracja i wewnętrzna, i zewnętrzna. Wewnętrzna polega na tym, że po kolektywizacji wiosek ludzie szukali pracy w mieście. I właśnie miasto Pleven jest takim najbliższym miastem wielu, wielu wiosek i właśnie do tego miasta przyjeżdżało wielu katolików. Tam szukali pracy, mieszkanie i od 10 lat właśnie została podjęta decyzja przez biskupa Petko Christof, aby utworzyć tą parafię. Oczywiście na wioskach ludzie są na miejscu i tam nie ma potrzeby szukania tych ludzi, aczkolwiek w mieście to jest ogromne wyzwanie.
Co było wcześniej, zanim parafia powstała? W końcu ostatnie 10 lat tylko.
Wcześniej podjęte przez już nieżyjącego ojca Józefa Bułgara, księdza diecezjalnego, gromadzenia katolików i wtedy oni wynajmowali jedną salę w klubie. To był klub w jakiejś bibliotece.
Okazjonalnie.
Tak. Po prostu wynajmowali jedną salę na mszę świętą, a trzeba dodać, że jeszcze wcześniej spotykali się w prywatnych mieszkaniach, by odprawiać mszę świętą. Kiedy ta grupa katolików spotykających się z ojcem Józefem była coraz liczniejsza, została podjęta decyzja, aby coś zrobić, jakoś tworzyć małą strukturę tej parafii. Wtedy biskup kupił jedno mieszkanie w bloku dla księży i również pod blokiem w piwnicy kupił jedno takie pomieszczenie i tam były msze święte i do ubiegłego roku tam spotykaliśmy się z ludźmi.
Wystarczało to?
No absolutnie. Ludzie czuli pewien kompleks niższości, nawet sami ze strony prawosławnej troszeczkę było, że jesteśmy jak sekta. Gdzieś w piwnicy się spotykamy, no i faktycznie to były trudne warunki i wtedy też została podjęta decyzja, aby budować kościół. I wtedy zostały rozpoczęte prace budowlane, by powstał kościół Matki Bożej Fatimskiej. To też z tym jest związany mały cud, działanie łaski Bożej. Kiedy biskup podjął taką decyzję i chciał znaleźć miejsce w mieście, były problemy, by uzyskać pozwolenie, miejsce, dużo dokumentów. I kiedy było spotkanie biskupów w Fatimie, wtedy właśnie biskup postawił ultimatum Matce Bożej, że jeżeli znajdę miejsce właśnie w tym mieście na budowę kościoła i pozwolenia i wszystkie dokumenty, no to będzie właśnie w cześć dla Matki z Fatimy. I faktycznie, kiedy już powrócił do Bułgarii, znalazł i miejsce, i pozwolenie, i właśnie ten kościół jest w budowie.
Dla kogo kościół budujecie? Jaka jest obecnie wasza wspólnota parafialna?
Można mówić o wspólnocie parafialnej, realnej, która przychodzi do kościoła, i również o wspólnocie katolickiej, która żyje w tym mieście. To są dwie różne rzeczy. Więc przychodzi, nawet może trochę trudno powiedzieć w liczbach, jest dość dużo osób, aczkolwiek nie są to wszystkie osoby. Mówi się o 2,5 tysiąca do 3 tysięcy katolików w tym mieście, ale trzeba szczerze powiedzieć, że to ludzie, którzy jeszcze nie są w kościele. To jest ogromne wyzwanie dla nas, dla naszej obecności, dla pracy duszpasterskiej, aby tych ludzi znaleźć i jednocześnie ich przybliżyć do kościoła. To musi być ich wybór, to musi być ich pragnienie. Mamy być instrumentem, który im pomoże znaleźć tego Pana Boga.
Skoro taka jest realna potrzeba, macie jakieś pomysły, jak to zrobić?
Pomysłów jest dużo, aczkolwiek jest problem trochę czasowy, ponieważ wspólnota jest trzech, dwóch kapłanów, no i są jeszcze wioski. Oczywiście skupiamy się troszeczkę bardziej na Plewen, ponieważ to jest priorytet, bym powiedział, w naszym mieście. Oprócz tej propozycji, właśnie msza święta, katecheza dla dzieci, co niedzielne spotkania, również spotkania z młodzieżą, zwiększyliśmy tą mszę świętą, że mamy codziennie dwie msze święte, rano i wieczorem, aby ułatwić dostęp do spotkania i z nami, i z kościołem, z sakramentami świętymi. Również wydajemy gazetkę parafialną, słowo pisane jest w tradycji naszego zakonu świętego Maksymiliana, że to właśnie może dotrzeć do tych, którzy jeszcze są gdzieś poza kościołem. Od roku już ukazała się nasza strona internetowa, która też może być pomocna w odnalezieniu kościoła.
A jeżeli chodzi na przykład o formę jakiejś rekolekcji, dajmy na to, jaki post sprzyja takim rzeczom?
Oczywiście to są rekolekcje przed Bożym Narodzeniem i również rekolekcje na Wielki Post. To są trzydniowe i wtedy zapraszamy kapłanów, czy naszych współbraci z południa, czy kapucynów z Sofii, czy z Burgas. Aczkolwiek ci ludzie, którzy są w kościele, nie uczestniczą. To jest po prostu szukanie jakiegoś sposobu na tych, którzy nie są w kościele.
Liturgia sprawowana jest po bułgarsku.
Tak. Są księgi liturgiczne. Oczywiście wymagają pewnej korekty, pewnej zmiany, ale jest właśnie wszystko w języku bułgarskim. Także to również z naszej strony jest takie właśnie zadanie, by ten język coraz bardziej był dopracowany, żeby ludzie słuchając nas dobrze się czuli, nas rozumieli. Także wszystko jest po bułgarsku.
Powiedzieliśmy, że katolicy w Bułgarii to jest niespełna 1%, czyli że zdecydowana mniejszość. Jak się żyje w takim państwie, gdzie jest się właśnie tak małą mniejszością? Macie jakiekolwiek perspektywy na przykład, no cóż, współpracy ekumenicznej?
No na pewno jest to duża zmiana. Ja osobiście, kiedy przyjechałem do Bułgarii, miałem przed oczami moje doświadczenie kościoła w Polsce, kościoła żywego, też moje wychowanie rodzinne. My oddychaliśmy wiarą. Kiedy przyjechałem do Bułgarii, zastałem sytuację no, zupełnie inną i to było na pewno duży wstrząs misyjny na samym początku. I to na pewno nie jest łatwe, aczkolwiek też człowiek się przyzwyczaja. Człowiek odkrywa też pewne piękno i bogactwo. Żyjemy wśród prawosławnych, to też jest dostrzeżenie piękna Kościoła Wschodniego. I też doświadczenie, że to zbawienie, które Chrystus nam daje, ono również jest obecne w kościołach bratnich, prawda? I dlatego też nasza praca w tym kierunku idzie, aby prowadzić ten dialog czy z Kościołem Prawosławnym, spotkania ekumeniczne, modlitwy wspólne, czasami bardzo również takie spontaniczne spotkania z rodzinami prawosławnymi, z księżmi mam na myśli, i również ze strony protestanckiej. Dlatego każdego roku organizujemy szopkę bożonarodzeniową w naszym kościele i właśnie wtedy zapraszamy z kościoła prawosławnego, z kościoła protestanckiego księży, abyśmy się wspólnie modlili i to nazywamy Asyż w Plewen, czyli modlitwa o pokój.
W duchu Asyżu.
Tak.
Proszę księdza, myśmy informowali o takiej dyskusji społecznej praktycznie, która się wywiązała na temat lekcji religii. Otóż okazuje się, że nawet ludzie niewierzący dostrzegają potrzebę czynnika, który by w jakiś sposób łączył tkankę społeczną. Takim czymś może być religia, w związku z tym jedna z propozycji właśnie wprowadzenia religii nawet do szkół. Czy ksiądz się spotkał z czymś takim, że ludzie by byli zainteresowani? W ogóle religia prawosławna jest nauczana do tej pory gdzie? Przy cerkwiach?
katecheza oczywiście przy kościele, przy cerkwi prawosławnej. Do wyjątków należy, jest tylko jedna szkoła w Sofii i tam jest katecheza, religia, a w innych szkołach nie ma. Są dwie szkoły w wioskach katolickich, gdzie siostry uczą, ale to na zasadzie dobrej woli
dyrekcji.
Oficjalnie nie ma katechezy. I teraz jest duża dyskusja właśnie za tym, by wprowadzić tą katechezę do szkoły, religię. I na pewno jest zapotrzebowanie ze strony ludzi. Ludzie interesują się tym i chcieliby. Mi się wydaje, że Bułgaria już przeszła pewien etap po systemie komunistycznym, gdzie wolność myślenia była ograniczona i wolność ogólna. I teraz już po tym zachuśnięciu się, by mieć, zaczynają pokazywać się pewne takie przesłanki, że szukają tego, by być. Jeżeli chcemy mówić o tym, by być, no to nie można zapomnieć o wartościach, które są takie podstawowe w społeczeństwie. Ktoś kiedyś powiedział, że możemy wprowadzić najlepsze prawo, najlepsze przepisy, ale wystarczy czasami nauczyć 10 przykazań Bożych i one zastąpią. I dzisiaj na pewno społeczeństwo to odkrywa, że potrzeba jest, aczkolwiek też czasami pojawia się pewne głosy sprzeciwu ze strony mniejszości muzułmańskiej. Jest 6% muzułmanów w Bułgarii.
Proszę księdza, cerkiew opowiedziała się za tym, żeby taką lekcję religii do szkół średnich oficjalnie wprowadzić. Oponenci mówią, lepiej uczyć obsługi komputera, lepiej uczyć języków obcych, bo to się naszej młodzieży bardziej przyda. Czy można powiedzieć, że udziałem społeczeństwa bułgarskiego jest również ta sekularyzacja, która, cóż, Zachód dotknęła swoiście?
Nie możemy się oszukiwać, że Bułgaria, mimo to, że jest na wschodzie, że tam już nie docierają te trendy myślenia i sposobu życia jak na zachodzie, to oczywiście, że jest. Mi się wydaje, że bardziej się kładzie akcent może w Bułgarii w tym temacie, by może niedokładnie mówić, bo Kościół prawosławny chciałby wprowadzić, że to jest nauka prawosławnej katechezy. Są oponenci, którzy mówią o tym, by wprowadzić religioznawstwo. Są oczywiście dwie różne rzeczy, więc ten akcent może jest bardziej przesunięty, że nie w wydaniu dokładnie prawosławnym, a bardziej religioznawstwa. Ale ogólnie jest zainteresowanie. W sposób szczególny widać, jak się pierwszy raz jedzie do Bułgarii. No to widać gołym okiem, jeszcze wchodząc w język, bardziej się dostrzega to, co się wydarzyło przez 50 lat. Ogromne spustoszenie. To mówił też papież Jan Paweł II, że bez Chrystusa człowiek nie może poznać swojej wartości, nie może poznać siebie. Kim jest, gdzie idzie i wtedy mi się wydaje, że to są podstawowe problemy. Później właśnie w relacjach międzyludzkich, w relacjach właśnie międzywyznaniowych. Jeżeli poznamy siebie, poznamy właśnie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że staliśmy zbawieni przez Chrystusa, odkrywam moją godność, no to ja wtedy odkrywam godność w człowieku, który naprzeciwko mnie. On też ma tą samą godność. Wtedy moje słowa, moje postępowanie, ono już jest rzucone przez inny pryzmat. Przez pryzmat wiary.
Nadzieje, pragnienia wiązane z najbliższą przyszłością, tam właśnie.
No jest ich dużo. Na pewno jest to pragnienie, by dotrzeć do naszych katolików, by dotrzeć do ludzi, którzy szukają Pana Boga. To jest najważniejsze pragnienie. Niewątpliwie na dzień dzisiejszy jest troszeczkę stopowane to działanie i to pragnienie poprzez budowę kościoła, który jest naszym udziałem, Też to pragnienie, by jak najszybciej ten Kościół powstał i wtedy byśmy mogli całą naszą pracę duszpasterską skoncentrować na...
Na duszpasterstwie.
Tak, na duszpasterstwie, tak mówiąc. Dziękuję za opowieść. Więc to jest najważniejsze. Na pewno wielu radiosłuchaczy spotkało się z naszym apelem o pomoc w budowie Kościoła, więc teraz jakbym chciał podziękować za tą pomoc, która została udzielona dla budowy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven i jednocześnie zapewnić o naszej modlitwie. Ta modlitwa indywidualna, jak również w każdą pierwszą sobotę odprawiamy mszę świętą za wszystkich dobrodziejów.
Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był ojciec Jarosław Bartkiewicz, franciszkanin konwentualny, pracujący tam właśnie przy powstającym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Pleven. Dziękuję serdecznie za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
Radio Watykańskie. W poniedziałkowym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.